W poprzednim kwietniu już rozważaliśmy życie Jezusa Chrystusa. 20 bodajże kwietnia mieliśmy ostatnie rozważanie, a więc szybko czas minął. Wydawało się, że niedawno przerwę zrobiliśmy. Dlatego pomyślałem, że odtworzymy sobie pewne rzeczy związane właśnie z tym Wielkim Tygodniem, a więc począwszy od Niedzieli Palmowej, co się działo, gdy Jezus przybył do świątyni. Może już nie będziemy jakoś tak szczególnie mocno odnosić się do Słowa Bożego, bo tego możemy, do konkretnych fragmentów Słowa Bożego, bo tego możemy, to możemy zrobić w domu. Ale właściwie można powiedzieć, że zaczniemy ten materiał od Mateusza 21 rozdziału, ponieważ tam jest opisany wjazd Jezusa do Jerozolimy. Ale ponieważ korzystaliśmy ze wszystkich Ewangelii synoptycznych, czyli z Ewangelii Mateusza, Marka i Łukasza, więc no teraz ze względu na streszczenie, przypomnienie nie będziemy ich wszystkich poruszać, bo by nam zabrakło po prostu czasu. A więc wróćmy może do Niedzieli Palmowej. Nie wiem, czy pamiętamy, ale uczniowie zorganizowali na prośbę Jezusa ośle, na którym Jezus miał wjechać do Jerozolimy. Ciekawe, że Jezus nie miał ani swojego konia, nie miał ani swojego osła. Nawet wiemy, że nie miał swojego domu. Nie miał. Powiedział, nie mam gdzie głowy skłonić. Nie mam takiego miejsca, do którego mógłbym się udać, tam pozostać. I mówił tutaj o ziemi, tutaj, tym czasie, gdy służył. W Betfage był ktoś, kto udostępnił zwierzę Jezusowi na ten czas. I Jezus wjechał w nim do Jerozolimy i w ten sposób wypełnił słowa proroka Zachariasza, 9 rozdział, werset 9. I naród, który znał słowo, ludzie, którzy je znali, natychmiast ten komunikat, ten MMS odczytali. Mówiliśmy kiedyś o tym, że w tym tłumie mówienie czegokolwiek, wyjaśnienie nie miałoby sensu, nikt by tego nie usłyszał, ale ten konkretny znak, ten konkretny obraz, tak dobrze znany Izraelitom, był przesłaniem do nich, że właśnie wypełnia się proroctwo Zachariasza, 9 rozdział, 9 werset. I oczywiście w związku z tym, że naród właściwie to odczytał, to też odpowiednio do tej sytuacji zareagował atmosferą z psalmu 118. Jest to psalm mesjański, nie wiem, czy pamiętamy. I tam właśnie jest powiedziane o tej atmosferze radości, korowodach radości, aż do ołtarza. I rzeczywiście Jezus w takiej atmosferze wkracza do świątyni. To jest Niedziela Palmowa. Rozgląda się po niej. Tak w dużym skrócie, uproszczeniu. A potem ją opuszcza. To wtedy jeszcze nie dzieje się wcale oczyszczenie świątyni, czy powiedzmy to, powiedzmy jakieś ustanowienie pewnego porządku. Po prostu Jezus wraca na nas do Betanii. Następnego dnia, czyli w poniedziałek, Jezus ponownie udaje się z uczniami do Jerozolimy i wtedy właśnie po drodze, w drodze do Jerozolimy, do świątyni, czuje mocny głód i dlatego podchodzi do drzewa figowego. I wiemy, że to wszystko również jest pewnego rodzaju aktem proroczym, ponieważ Jezus, podchodząc do drzewa, na którym są liście, nie ma owoców, wypowiada to znamienne słowo: niechaj już nigdy z ciebie nikt owocu nie jada. Ale ponieważ Marek dodaje, że nie była pora na figi, to wiemy, no, że Jezus nie miał prawa mieć pretensji do drzewa o to, że owocu na nim nie ma. Był to akt oczywiście proroczy. Jezus dał wyraz temu, co Bóg myśli, co On myśli o obecnych elitach religijnych Izraela. Bóg pragnął widzieć u nich owoce sprawiedliwości, ale ich nie było. Co jest ważne przy tej historii z drzewem figowym, nie było ani owoców, ani zalążków zapowiadających owoce. To jest bardzo ważne dla tego, co rozważamy dzisiaj, ponieważ to nam pokazuje, że jeszcze gdyby były zalążki, tak, to byłaby zapowiedź, że coś się może zmienić, a na tym drzewie nie było ani owoców, ani zalążków, tak? Mówiąc, a więc żadnej nadziei na to, że cokolwiek się zmieni. Tymczasem od drzewa figowego oczekuje się, że wyda owoce. I przytaczaliśmy przypowieści Salomona 27:18. Nie ma sensu mieć drzewa figowego, które nie rodzi owoce. To po prostu trzeba zrobić. Ziemia jest zbyt cenna. ogród, no, jest sad jest zbyt cennym miejscem. Takie drzewo, jeżeli nie rodzi owoców, się wycina i robi się miejsce pod nowe drzewo. A więc Jezus następnie wchodzi do miasta i do świątyni i wtedy właśnie dokonuje tego, co tam się dzieje, czyli wchodzi, przewraca stoły wekslarzy. Pamiętamy, o co chodziło. Ten cały kiermasz, ten system ofiarny, chodziło w nim o wymianę walut innych na walutę świątynną, to się dokonywało tam właśnie, ale często też kupowało się tam na miejscu, kupowało się po prostu zwierzę na ofiarę, a te zwierzęta były oczywiście odpowiednio droższe. To był system, na którym zarabiał najwięcej arcykapłan oraz ludzie z nim związani. I to wszystko działo się w przedsionku pogan, uniemożliwiając zupełnie ludziom modlitwę, czy taką atmosferę modlitwy. My sami, zobaczcie, przychodzimy do zboru i co chcemy? Niektórzy z was mówią, chciałbym, żeby była jakaś cisza przed nabożeństwem. Czemu? Bo chciałbym się pomodlić, jakoś skupić, prawda? Nie było takiej atmosfery modlitwy absolutnie. Jezus wtedy wywraca stoły wekslarzy, to wszystko tam po prostu robi totalną zawieruchę. Cytując słowa Izajasza 56,7 i Jeremiasza 7,11, połączenie tych słów. Dom mój będzie domem modlitwy dla wszystkich narodów, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. A więc Jezus mówi, nie ma tu miejsca dla wszystkich narodów. Jak oni tu się mają modlić? I przede wszystkim, kto tu się czuje najlepiej? Jakiego rodzaju ludzie, jakiego pokroju ludzie? Zbójcy. Zbójcy też w ten sposób daje wyraz swoją opinię temu, jak postrzega elity duchowe Izraela. We wtorek, to był poniedziałek, tak? We wtorek Jezus z uczniami ponownie udaje się z Betanii do Jerozolimy, ponieważ Jezus nocuje w Betanii, do Jerozolimy, do świątyni. I o wydarzeniach tych opowiada Mateusz w rozdziałach od 21, werset 23 do 23:39. Jest to bardzo ważny dzień, bardzo obfity dzień, dlatego nawet dzisiaj nie wyczerpiemy całego dnia, bo po prostu nie ma czasu, ale chciałbym, żebyśmy mieli tą chronologię, co się działo. I właśnie tego dnia, gdy idą do Jerozolimy, Piotr zwraca uwagę, że drzewo uschło. Wczoraj Jezus wypowiadał te słowa, a dzisiaj już to drzewo uschło od korzeni. Całe suche. Porażający widok. Zapowiedź sądu. Zresztą dzisiaj o tym nie będziemy mówili, ale Jezus mówi do faryzeuszów, do uczonych w piśmie po wielokroć biada. Biada, więc zapowiedź sądu. Mimo wszystko, to jest ciekawe, też możemy na to zwrócić uwagę, ten sąd odbędzie się po ilu latach, kto z was pamięta? Zanim Bóg tak naprawdę dokona tego sądu, minie jeszcze 40 lat. Jaki obraz Boga widzimy jakby w historii Izraela? Boga cierpliwego, nierychłego do gniewu. Boga, który wzywa człowieka, który no, przyczynia się nawet do, nie wiem, do upadku albo nawet do zwiedzenia ludzi. Wzywa człowieka, opamiętaj się. Wróć do słowa, ukurz się. Oddaj mi chwałę. Postaw mnie na miejscu należnym dla mnie, a wszystko może znaleźć właściwe miejsce, tak? To wtedy Jezus mówi, że jeżeli będą mieli wiarę, nie tylko to, co się stało z drzewem uczynią, ale nawet jeśli by rzekli tej górze, wznieś się, rzuć w morze, tak się stanie. Oczywiście mówiliśmy, nie chodzi o to, że chrześcijanie mają zmieniać topografię miast, prawda? I to byłoby tragiczne, ktoś przyjechał na śnieżnik, a śnieżnika nie ma, no po prostu bez przesady. Jezusowi chodzi o coś zupełnie innego. Jezus mówi, jakakolwiek religijna organizacja, która nie ma połączenia ze mną, stanie na waszej drodze. Jesteście w stanie przeciwstawić się temu i rozprawić się z tym w sposób właściwy, pokonać tego ducha i przynieść, dalej mi służyć i przynieść mi owoce sprawiedliwości. A więc w ten sposób Jezus zostawia Kościołowi, zostawia również swoim uczniom taką informację, że nawet kiedy przyjdzie wam stawić czoła tym przeciwnościom z tej strony, pamiętajcie, ja jestem zwycięskim Panem. Ja jestem zwycięskim Królem. I co wiemy dalej? Czytając rozdziały 21-23, dowiadujemy się, kogo Jezus miał na myśli. I właśnie dzisiaj już chciałbym, to jest ten rozdział, który chcemy rozważać. Jezus miał na myśli nie zakon. Jezus miał na myśli nie Boże Słowo, nie proroków. Jezus miał na myśli ówczesne elity Izraela, które nie miały za wiele wspólnego, może nic wspólnego wtedy ze spełnieniem woli Bożej. I bardzo wyraźnie to widzimy. Pierwsza grupa, która rozmawia z Jezusem we wtorek, to są arcykapłani i starsi ludu. No bo kiedy Jezus pojawia się we wtorek w świątyni, a w poniedziałek miało miejsce, nazywamy to oczyszczenie świątyni, pierwsze pytanie, jakie mu zadają, pamiętacie? Mateusza 21-23, popatrzmy. Mateusza 21-23. Jakie pytanie zadają Jezusowi? Jaką mocą to czynisz i kto ci dał tę moc? Mówiąc w skrócie, jakim prawem rządzisz się tutaj, w tym miejscu? Kto na ciebie położył ręce? Kto ci dał taki autorytet? Kim ty jesteś, człowieku? Że tutaj, w tym świętym miejscu, robisz takie rzeczy. Jezus przez swoją odpowiedź daje im do zrozumienia, że Jego władza pochodzi od Boga. A oni nie uznają Jego godności mesjańskiej i są Mu przeciwni, ponieważ wypowiedzieli posłuszeństwo Bogu, który ich ustanowił. A więc zapomnieliście, kim jesteście. Zapomnieliście, że to nie należy do was. Zapomnieliście, że to należy do Boga. A ja przychodzę od Niego. A ja przychodzę od Niego. W ten sposób to nie On czyni bezprawie, lecz oni się Go dopuszczają. I na potwierdzenie tego zobaczcie, otwórzcie sobie Biblię, żeby to wyraźnie zobaczyć. Jezus opowiada trzy przypowieści, trzy podobieństwa. Pamiętacie? O dwóch synach, o dzierżawcach winnicy i o uczcie weselnej. I wszystkie one właśnie są w jednym temacie, w jednej tonacji. Prawda? Syn, który mówi, że nie pójdzie, ale poszedł. Ten jest prawdziwie synem, czyli ten, który wypełnił wolę ojca. Podobieństwo o dzierżawcach winnicy. Ludzie, którzy otrzymali coś w zarządzanie, ale potem co? Zawłaszczyli to. I kiedy właściciel się o to upomniał, oni sługi pozabijali. A nie tylko sługi, ale również i właściciela, syna. I w końcu trzecia przypowieść, podobieństwo o uczcie weselnej, to jest również zlekceważenie wyzwania. To jest przestroga i zapowiedź sądu. Tak naprawdę jeszcze jakby Jezus mówił, opamiętajcie się. Król przygotował ucztę weselną dla swojego syna, ale zaproszeni zlekceważyli wezwanie króla. Co zrobił król? Wytracił ich. A potem zaprosił wszystkich, dobrych i złych oczywiście w mniemaniu tychże zaproszonych wcześniejszych, którzy mieli taką, a nie inną opinię często o tym ludzie, o tym plebsie, o tym ludzie prochu ziemi, cóż oni o Bogu wiedzą. I zaprosił ich na ucztę swojego syna. Czemu? Bo tamci okazali się nie być godnymi. Okazali się nie być godnymi. I to jest mocne bardzo. Jeżeli wiecie, bo my czasami czytamy akapitami to słowo, ale warto jest czytać właśnie tak szerzej, żeby dostrzec właściwie, czemu na przykład Mateusz o tym pisze, jaki jest jego cel. Później zwróćcie uwagę, że jest drugą grupą, z którą rozmawia, to są faryzeusze i Herodianie. Mateusza 22, od 15 do 22. Ci ludzie nie tylko nie przepadali za sobą, ale siebie zwalczali. Byli sobie wrogami. Czemu? Faryzeusze byli taką, powiedzmy, frakcją narodowo-prawicową. Oni byli za oczyszczeniem wszelkich struktur, wiecie, z ludzi, którzy współpracują z Rzymem, z ludźmi, którzy działają na rzecz Rzymu. Oni pragnęli czystości nauki, a Herodianie byli zwolennikami linii Heroda, więc tej, która w pewien sposób no, nie była czystą linią i oczywiście również układała się z Rzymem. Ale kiedy się pojawił jeden wróg, połączyli siły, tak? I oni zadają mu pytanie, które było pytaniem politycznym, o opłacenie podatków cesarzowi. Widzimy tak tutaj w naszych Bibliach. O co chodziło? Odpowiedź tak lub nie na to pytanie, czy należy płacić podatek cesarzowi, było jednakowo kłopotliwo dla Jezusa. Odpowiedź nie oznaczało, że Jezus podburza lud i można było donieść władzom rzymskim. Odpowiedź tak była argumentem, by powiedzieć, że Jezus układa się z Rzymem, nie może być więc Mesjaszem, tym, za kogo się podaje. Ale Jezus, biorąc denara i pokazując im wizerunek na tym denarze, mówi do nich tak: oddawajcie, co się należy cesarzowi, co cesarskie cesarzowi, a co boskie Bogu. Czyli mówiąc wprost, a co należy się Bogu od was? Posłuszeństwo. Więc co tutaj robicie na tym miejscu? W jaki sposób odnosicie się do mnie? Jak traktujecie mnie, chociaż wiecie, że wydarzyły się wszystkie cuda mesjańskie, które potwierdzają moją tożsamość? Nie jesteście zainteresowani Bożą wolą. To jest już wasz folwark i tak się na nim zachowujecie, prawda? A więc faryzeusze i Herodianie. I w końcu kolejna grupa to saduceusze. To ciekawe. Saduceusze to byli ludzie, którzy również nie lubili się z faryzeuszami. Kiedy zobaczyli, że faryzeusze ponieśli porażkę, z radością zabrali się również za robotę. To była frakcja związana ze świątynią, a więc ludzie, którzy byli mocno związani ze środowiskiem świątynnym i oni opierali swoją wiarę głównie na Pięcioksięgu, na Torze. I zadając Jezusowi pytanie, które było pytaniem tak naprawdę o prawo lewiratu, czyli wzbudzenia potomka swojemu bratu, było to prawo zresztą wywodzące się z Pięcioksięgu, no, zadali Jezusowi pytanie o zmartwychwstanie. Saduceusze po prostu nie wierzyli w zmartwychwstanie. I nie wdając się już za dużo w wypowiedź na temat tego, co powiedzieli, o co chodziło saduceuszom, Jezus mówi im jedną rzecz. Błądzicie, ponieważ nie znacie pism ani mocy Bożej. I wykorzystując tylko i wyłącznie fragment z Pięcioksięgu, udowadnia im, że Pięcioksiąg mówi o zmartwychwstaniu. I kończy się dyskusja. I kolejna rzecz, to oczywiście znowu do akcji wracają faryzeusze i co się dzieje? Widzimy wyraźnie, pozwólcie, że spojrzę. To jest fragment 34 do 40. Jest pytanie o największe przykazanie. I to jest tak naprawdę pytanie, na które Jezus odpowiada, by znowu naprowadzić na prostą wszystkich tych ludzi, którzy zadawali mu pytanie. A jakie to było pytanie? Nauczycielu, które przykazanie jest największe lub pierwsze? I Pan Jezus cytuje je dokładnie. Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie, a drugie podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. I tak naprawdę pyta ich, czy wypełniacie to przykazanie. Bo później, jeżeli spojrzymy do Ewangelii Marka, to Jezus mówi do tego, który mu zadał pytanie, on też odpowiada, daje się w dyskusję z Jezusem. Jezus mówi, jesteś bliski Królestwa Niebios. Bliski jesteś. Ale zwróćcie uwagę, jest powiedziane bliski. Bo żeby mógł być częścią, to tak naprawdę Jezus mówi mu, musisz wypełniać to przykazanie. Postawić Boga na pierwszym miejscu. i służyć Mu naprawdę. I musimy spojrzeć na te wydarzenia we wtorek właśnie w taki sposób, że Jezus zwraca się krytycznie do elit i się pyta, co wy tu robicie? Mówicie o Bogu, ale czy miłujecie Go z całego serca, z całej duszy, z całej myśli? Naprawdę? Bo gdyby tak było, to po prostu nie odrzucalibyście mnie. Ale wy, wiedząc, kim jestem, po prostu świadomie to zupełnie robicie. Zupełnie świadomie. I ostatni akapit właśnie z 22 rozdziału, popatrzmy sobie, Jezus zadaje im pytanie. I to jest pytanie, które już stawia kropkę w tej całej dyskusji. Jezus pokazuje im, w jaki sposób powinni Go traktować, bo nie wiedzą, kim On jest. Przeczytajmy ten fragment na koniec. Gdy się zeszli faryzeusze, wersety od 41 do 46, zapytał ich Jezus, mówiąc, co sądzicie o Chrystusie? Czyim jest Synem? Mówią Mu, Dawidowym. Rzecze im, jakże więc Dawid w natchnieniu Ducha nazywa Go Panem. Gdy mówi, rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod nogi Twoje. Jeśli więc Dawid nazywa Go Panem, jakże może być Synem Jego? Nikt nie mógł odpowiedzieć ani słowa, ani też już nikt od owego dnia nie odważył się Go pytać. Ponieważ Jezus mówi, jestem tym zapowiadanym Mesjaszem, jestem tym, o którym Dawid mówi, że jest Panem. Jeżeli mnie pytacie, jaką mocą to czynię, jakim prawem, to właśnie takim. Bo pierwej niż Abraham był, jam jest. I dobrze o tym wiecie. I wszystko zamilkło. Ale zobaczcie, mimo że Jezus tak bardzo do końca przeprowadził z nimi tę dyskusję, jakże niewielu z nich pokutowało i prawdziwie się nawróciło. Przez 40 lat Bóg zwlekał z sądem, ale ten sąd potem przyszedł po 40 latach. Tragiczne wydarzenia pod każdym względem. Chciałbym, żebyśmy teraz odnieśli się do psalmu, który Jezus zacytował. Pamiętacie, to był psalm 110. Otwórzmy teraz psalm 110. I przeczytajmy go sobie. I chciałbym, żebyś zadał sobie pytanie, kim jest dla Ciebie Jezus? Kim jest dla Ciebie Jezus? Czy kiedy wypowiadasz takie słowa, Jezus jest moim Panem, czy Ty wiesz w ogóle, co to znaczy? I czy w taki sposób prawdziwie, odpowiednio do tych słów, traktujesz Jezusa? Czy do Niego należysz Ty i to, co jest Twoje? Ty i Twój dom, czy naprawdę? Czasami, wiecie, kłócimy się z Bogiem i mówimy, Boże, czemu mnie to spotyka? Albo dlaczego właśnie mnie? Ale czy masz takie pojęcie, że Jezus ma autentycznie prawo zarządzać Twoim życiem? Jeżeli nazwałeś Go Panem, jeżeli uważasz się za chrześcijanina i cytujesz, będę miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy, z całej myśli. O, bracia, siostry, te słowa dużo znaczą. Bóg je poważnie traktuje. Bardzo poważnie. Oczekuje więc, kiedy patrzy na nas, że będzie na tym drzewie będą owoce. Nie tylko zalążek, zapowiedź owoców, ale owoce, owoce sprawiedliwości. Przeczytajmy psalm 110. Rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek pod nogi Twoje. Berło mocy Twojej ześlę Pan z Syjonu. Panuj wśród nieprzyjaciół swoich. Lud Twój chętnie pójdzie za Tobą, świętej ozdobie, gdy wystawisz wojsko swoje. Młódź Twoja zrodzi Ci się jak rosa z zorzy porannej. Przysiąg Pan nie pożałuje, Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Pan po prawicy Twojej zetrze królów w dzień swego gniewu. Będzie sądził narody, pobije wielu, roztrzaska głowy jak ziemia szeroka. Będzie pił w drodze ze strumienia, dlatego głowę podniesie. Jezus Chrystus zwyciężył. On jest zwycięskim królem. On wszystkich nieprzyjaciół Boga położy u Jego stóp. W jakiej pozycji przed Bogiem dzisiaj jesteś? Czy jesteś tym, który idzie w tym korowodzie radości, czy jesteś tym, który walczy przeciwko Niemu? Będziesz leżał jako podnóżek stóp Bożych, bo Jezus zwyciężył i On pokona wszelkiego wroga. Ale jest tutaj również powiedziane o tym, że lud chętnie idzie za Nim. Rodzi się nowe pokolenie. Piękny obraz ludzi, którzy są Mu posłuszni. Oczekują Jego działania, współpracują z Nim. Poddają Mu się. I to jest miejsce dla Ciebie i dla mnie, bracie, siostry. To jest miejsce dla nas. To jest też zapowiedź tego, że Boże dzieło nie przegrywa, ono się rozwija, rozrasta i rodzi się kolejne pokolenie. Dlaczego Jezus miał prawo zrobić to, co zrobił? Bo jest arcykapłanem według porządku Melchizedeka, to jest funkcja nieprzechodnia na wieki. On jest królem i nie ma innego ponad Jego i ponad Jego imię. Więc Jezus ma prawo w Twoim życiu zburzyć coś i w tym życiu wybudować. Jezus ma prawo ustanawiać i zmieniać. I nigdy nie będzie tego robił, wiecie, w chaosie, nigdy nie będzie robił tego w jakimś, nie wiem, w jakiejś złośliwości. Tym, co burzy, to są dzieła diabelskie, a tym, co stawia, to są owoce sprawiedliwości. Dlatego warto jest modlić się: niech wejdzie Król Chwały. Niech wejdzie Król Chwały, niech obejmie panowanie we mnie, we wszystkim. Zachęcam, byśmy w domu przeczytali rozdział 22 i zobaczyli, że jest wielka odpowiedzialność na nas, którzy znamy Słowo Boże. I na pewno to, do czego wzywa mnie ten fragment, to jest do posłuszeństwa Bogu. Ale wiecie, nie ze strachem, nie z takim, no już trudno, tylko z radością. Bo Boże dzieło jest wspaniałe. Amen.